Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj moim gościem jest pani Elżbieta Rybarska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Jak pisze w jednym z listów, 1 września minęło już 77 lat, gdy milionom Polaków życie legło w gruzach. Nie ma w Polsce rodziny, która nie poniosłaby w wyniku niemieckiej i sowieckiej okupacji strat biologicznych, moralnych i materialnych. Kim są członkowie Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych?
Jesteśmy dziećmi, jesteśmy wnukami, jesteśmy prawnukami. Na szczęście również wśród nas są już praprawnukowie. Takie dzieciaczki, praktycznie można by powiedzieć, ale wychowywane bardzo patriotycznie w swoich wielopokoleniowych domach, są bardzo dobrze przygotowane, żeby już w tym momencie, kiedy mają 8-9 lat, przynajmniej w podstawie móc zaświadczyć i uczestniczyć w sztafecie pamięci na cześć swoich wielkich pra dziadków, babć, czy jakichkolwiek członków, bliskich członków swoich rodzin.
O jakich obozach koncentracyjnych mówicie państwo najczęściej? Co to są za obozy?
To są niemiecko-austriackie obozy koncentracyjne. Bo proszę sobie uświadomić, ilu wśród tych, którzy byli naszymi gnębicielami, mordercami, barbarzyńcami, jest właśnie bardzo duża ilość z czystej krwi Austriaków. No zacznijmy, Adolf Hitler był Austriakiem, czystej krwi Austriakiem. I pomijając właśnie Austrię, robimy wielki błąd. My jeżdżąc do Austrii dwukrotnie w roku, właściwie, gdybyśmy nie pojechali, pewnie byśmy, tak jak wszyscy inni, cały czas używali, jeżeli się używa, bo właśnie zaznaczamy, mówimy o niemieckich, nie o faszystowskich, nie o nazistowskich. To jest konkretny naród, gdzieś tam umiejscowiony na mapie i w dobie dzisiejszego oskarżania Polaków i polskiego narodu o tak straszne, haniebne, oczywiście pseudomorderstwa, bo naród polski, zaznaczam, my byliśmy ofiarami. Tutaj trzeba zaznaczyć, że tak jak Niemcy, tak i Austria, to właśnie oni byli jednymi z najokrutniejszych naszych oprawców. Ja tutaj tylko wymienię Eichmanna. Oni zresztą mieszkali bardzo blisko siebie w Austrii, blisko Hitlera, to nawet tacy sąsiedzi, bo to Linz był zagłębiem tych najzagorzalszych morderców austriackich. Kuczera, mściciel Warszawy, przecież właśnie tutaj a propos 1 sierpnia możemy dodać. Niesamowita część tych najokrutniejszych to właśnie Austriacy.
Spotkałam się z taką opinią, że Austria to właściwie jest taki jeden wielki obóz koncentracyjny.
Tak, to jest jeden wielki cmentarz. Proszę sobie wyobrazić, że ten mały kraj praktycznie nie ma punktu w tym kraju, w którym nie byłoby podobozu Mauthausen. Ja tutaj od razu zaznaczę, że obóz Mauthausen to nie jest obóz jeden sam w sobie. Tak jak na przykład można powiedzieć, nie wiem, o Forcie VII w Poznaniu, bo to też niemiecki obóz, zresztą pierwszy na terenach polskich. Mauthausen to jest, prawidłowa nazwa brzmi, system obozów Mauthausen-Gusen. Dlaczego dodajemy Gusen? Ponieważ Gusen był większym od Mauthausen i to były trzy obozy. Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3. O wiele większe niż jeden Mauthausen. Na dzisiaj, od kilku lat, kiedy tam wyjeżdżamy, toczymy batalię, żeby w systemie obozów Mauthausen znalazł się i Gusen. Dlaczego? Dlatego, że w Gusen ginęła kwiat polskiej inteligencji, kwiat polskiej elity. To jest tak zwany mały Katyń. Wszyscy nasi bliscy, którzy trafiali do systemu obozów Mauthausen-Gusen, kwiat elity polskiej trafiał, podkreślam jeszcze raz, do obozu Gusen. Oni sami sobie ten obóz musieli zbudować. To było najtragiczniejsze. Tam nie było praktycznie nic. Wiadomo, że to kamieniołomy. Austria, większa część terytorium, to skały, to kamieniołomy. Właśnie Gusen obok zaraz Mauthausen, bo to jest jeden z najbliższych podobozów Mauthausen, dzieląc około 4 kilometrów, to właśnie straszliwe kamieniołomy, w których wykuwając poszczególne bloki, budowali sami dla siebie, dla swoich końcowych dni, miesięcy, lat życia polscy więźniowie. Zaraz dodam, że w system obozów Mauthausen wchodzi około 60 podobozów, więc proszę sobie wyobrazić, że ta mała Austria to praktycznie w każdej części od granicy z Czechami do granicy z Italią, to praktycznie w każdym punkcie są podobozy Mauthausen i w każdym z nich największą grupę, w każdym z nich największą grupę stanowili polscy więźniowie.
W jakich latach funkcjonował ten obóz? Ile pochłonął ofiar? Jak obecnie wyglądają te obozy? Na ile jest zachowana pamięć o tym, ilu zginęło tam Polaków?
Obóz Mauthausen, sam obóz Mauthausen powstał w 1938 roku. Był kategorii trzeciej, czyli tej praktycznie najbardziej okrutny. Wiadomym jest, że więźniowie na przykład, którzy przybywali w transportach, których transportowano w makabrycznych warunkach z Auschwitz-Birkenau do Mauthausen, po przybyciu mówili w ten sposób, że Oświęcim to były wakacje. Chodziło o tą ciężką, niewolniczą pracę w kamieniołomach. Wiadomym, że Austria to kraj, który zimą mrozy dochodzą do minus 40, latem plus 40. Te obozy były umiejscowione specjalnie w takich punktach, gdzie nasi oprawcy mogli czerpać z tych wszystkich biedaków największą wartość, czyli poprzez pracę, poprzez ciężką pracę właśnie w tych kamieniołomach, w grotach wykuwanych przez tych więźniów. Oni po prostu, Austriacy, Niemcy, czerpali z tej niewolniczej pracy po prostu największy swój rozkwit. Oczywiście też przemysł militarny, bo w wykutych sztolniach, na przykład sztolnie Bergkristall obozów Gusen, proszę Państwa, tam produkowano części do samolotów Messerschmitt, części do armat, po prostu przemysł zbrojeniowy, który po prostu wykańczał każdego dnia setki, tysiące. I tutaj się posługujemy wspomnieniami, ponieważ muszę zaznaczyć, że wśród nas są perły. W naszym stowarzyszeniu mamy jeszcze tych, którzy na szczęście przeżyli to piekło. I między innymi chciałabym tutaj zaznaczyć taką naszą perłę osobową. To jest pan Wiesław Krawczykowski, powstaniec warszawski, harcerz z grupy Jerzyki z warszawskiej Pragi, ze Szmulek. 22 września będziemy świętować 90. rocznicę urodzin pana Wiesława. Jeszcze do zeszłego roku z nami wyjeżdżał w każdym wyjeździe pamięci do obozów Mauthausen, ponieważ był aresztowany po kilkunastu dniach powstania, wywieziony poprzez Pruszków oczywiście, wywieziony razem ze swoim bratem bliźniakiem, ze swoim ojcem, którym im dwóm nie udało się niestety przeżyć. Pan Wiesław miał szczęście, przeżył i to on jest naszym największym skarbem, ponieważ przez 3 długie lata wyjeżdżając z nami do Austrii, z nami chodził, opowiadał, wskazywał palcem, czyli taki świadek historii, którego podważyć zeznań już nikt nie ośmieli się. I dlatego mamy takie zaplecze wiedzy.
Państwo zrzeszacie głównie rodziny ofiar. Ja chciałam zapytać o ten bank wspomnień. Jakie to są historie?
To są historie przejmujące. To są historie, które praktycznie do dziś niewielu naszych członków zdołało komukolwiek opowiedzieć. Bo największą tragedią naszych rodzin, nas, potomków, ofiar, a ofiarami nazywamy tych, którzy mieli szczęście przeżyć, ale oczywiście też tych, którzy nie mieli tyle szczęścia i nie przeżyli tej gehenny obozów. Niestety nie zawsze trafia się dom, w którym historia, w którym patriotyzm, w którym wspomnienia o naszych przodkach mają swoją kontynuację, mają swój przekaz. I największą tragedią dla naszych członków, tych, którzy nie mają do dziś z kimkolwiek na ten temat porozmawiać, to jest to szczęście, że wchodząc do naszego stowarzyszenia, na wszystkich naszych spotkaniach, na wszystkich naszych wyjazdach, jesteśmy tuż przed październikowym zjazdem naszego stowarzyszenia i proszę sobie wyobrazić, że na tych naszych spotkaniach nie ma przyszłości i nie ma zbyt dużo teraźniejszości. Jest praktycznie non-stop, są opowiadania, są wspomnienia o tym, co było, o tym, co ich boli, w związku z tym, że nie mieli komu i nie mają do dzisiaj komu przekazać tych historii. Dlatego my robimy wszystko, żeby te wspomnienia były zapisane, sfilmowane dla nauczycieli, młodych Polaków. I to jest, uważam, te zapisane historie są największym skarbem. Jestem współzałożycielem stowarzyszenia i razem z moją koleżanką z Katowic, panią Urszulą Kowalską, z którą mamy praktycznie bliźniaczą historię. Po naszym spotkaniu i opowiedzeniu sobie tych historii postanowiłyśmy z Ulką założyć stowarzyszenie. I tak to stowarzyszenie powstało. I dzisiaj, kiedy dochodzą kolejni, na szczęście coraz bardziej liczni członkowie tych rodzin okaleczonych przez II wojnę światową, uderza nas, jak strasznie dużo jest tych historii do dziś zupełnie nieopowiedzianych, nieopisanych, niesfilmowanych. Ale co najgorsze jest to, że kolejni członkowie rodzin, kiedy nie dowiedzą się o tych historiach, oni tak naprawdę nie wiedzą, kim są.
Wspominała pani o takich miejscach, które nie są w powszechnej świadomości i wiedzy uznawane za miejsce obozów koncentracyjnych. Jakie są takie najbardziej zapomniane obozy koncentracyjne?
To nie są miejsca zapomniane. To są miejsca, o których w ogóle Polacy nie wiedzą. My już wiemy. Przez nasze wyjazdy, przez nasze kontakty, przez nasze dociekania, my dochodzimy teraz do tych miejsc. Ja podam może tylko kilka takich dla nas bardzo bulwersujących, czyli zacznę tu od naszego kraju. Przecież tutaj zaczynając od Poznania, od Wielkopolski, Lasy Paleńskie, ile tu jest ofiar zbrodni niemieckich. Lasy Rożnowskie, jak ja z kimś rozmawiam i się pytam, czy ty wiesz, co było w tych lasach? Jedź zobacz, ile tam jest mogił. Tam zostały wywożone ofiary właśnie między innymi z OWISK, ze szpitala psychiatrycznego, który Niemcy po prostu masowo wywozili. To były takie pierwsze komory śmierci w ciężarówkach, prawda? O jednym z miejsc, tu na terenie Wielkopolski, w Ryczywole, proszę sobie wyobrazić, my się dowiedzieliśmy podczas ostatniego naszego wyjazdu do obozów Mauthausen-Gusen i pierwszy raz nam się zdarzyło, żeby obywatelka właściwie Austrii, pani w średnim wieku, podeszła do nas, się przedstawiła z łzami w oczach i powiedziała, że ona nas bardzo przeprasza za to, co zrobił jej ojciec, jaką krzywdę wyrządził nam Polakom. Proszę sobie wyobrazić, że ja jako poznanianka, jako wielkopolanka, bo w tym autokarze jesteśmy z całej Polski, jak się dowiedziałam, że ten jej ojciec służył w Ryczywole, w obozie, o którym ja nie miałam żadnego pojęcia do maja tego roku, a jestem osobą, która naprawdę bardzo interesuje się i bardzo żyje historią i naprawdę mam szeroki zasób już dzisiaj wiedzy, ale ja pierwszy raz się dowiedziałam o obozie w Ryczywole i proszę sobie wyobrazić, skontaktowałam się tutaj z naszymi historykami z Fortu VII i nawet oni są pod wrażeniem, jakie wiadomości przywieźliśmy. Co więcej, przywieźliśmy zdjęcie tego oprawcy, tego człowieka, ponieważ ta Austriaczka przyszła z albumem pełnych zdjęć i okazuje, że jej ojciec do dziś żyjący, zagorzały faszysta, zagorzały Austriak, zaznaczam, właśnie był w załodze oprawców tutaj w Ryczywole, w tym małym obozie. Teraz w tej chwili dociekamy, szczegółowo chcemy się dowiedzieć o tym miejscu. To już wiemy, że to był Ryczywół, ponieważ oryginalnie na zdjęciach jest w języku niemieckim ta nazwa wypisana, także on sobie tam skrzętnie notował, gdzie on służył, gdzie on był, gdzie on zasługi dla Hitlera odnosił do dziś zagorzały zwolennik wszystkiego, co się działo w II wojnie światowej. On niczego nie żałuje. I z 5 dzieci, które spłodził, tylko ta jedna dziewczyna, tylko ta jedna pani, notabene jeszcze jedyna, która została z tych dzieci i się opiekuje teraz tym swoim ojcem, tylko ona jedna chce jak gdyby wyzwolić się z tej traumy, znowu z drugiej strony tego ojca zbrodniarza. Ale to jest jedyny przykład, który nam się taki zdarzył, ale przez to właśnie dowiedzieliśmy się, że między innymi w Rczywole było takie miejsce. 4 obozy niemieckie, które były w Łodzi, zwłaszcza ten na ulicy Przemysłowej, tak zwany Mały Oświęcim. To jest rzecz, która powinna w naszej świadomości Polaków być bardzo nagłaśniana. Powinniśmy edukować o tym, zwłaszcza młode pokolenie, bo to rówieśnicy w tej chwili tych kilkunastoletnich Polaków byli największymi ofiarami zbrodni niemieckich. Ten obóz nazywany Małym Oświęcimiem. Tam panowały warunki po prostu straszne. Te dzieci były traktowane gorzej niż zwierzęta. To, co się dzisiaj dzieje z tym obozem na Przemysłowej, praktycznie przez 70 lat, tam nigdy nie było praktycznie żadnego większego upamiętnienia, a pomnik, to pęknięte serduszko, które tam jest, jest tak mało widoczny, w ogóle nieopisany. Ja w tej chwili weszłam w kontakt z panią, która walczy o to miejsce, też pani redaktor z Łodzi, pani Jolanta Sowińska, jeśli dobrze pamiętam, z którą się niebawem spotkamy. Teraz mamy nadzieję, że coś nam się uda dobrego zrobić w tej sprawie i już zapraszam wszystkich państwa. 8 listopada w Łodzi będzie wielki marsz pamięci na cześć właśnie tych miejsc, z których praktycznie nie pozostało nic, bo po obozie na Żelichowskiego w Łodzi po prostu nie zostało nic. Tam jest po prostu osiedle. Tam nie ma nawet tablicy. Proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma nawet tablicy wspominających to straszne miejsce. A większa część z tych dzieci zginęła po prostu. Następna część została nam ukradziona i wywieziona do Niemiec na zniemczenie. Polska straciła kwiat młodego pokolenia, między innymi właśnie w niemieckich obozach koncentracyjnych. To jest może ten przykład króciutko Polski, ale chciałabym jednak też wrócić do tej Austrii, ponieważ może komuś nazwa Gusen i Mauthausen, gdzieś tam ktoś słyszał, obiła się, ktoś gdzieś coś przeczytał. Ale proszę sobie wyobrazić, że to około 60 podobozów, między innymi Ebenze, straszliwe Ebenze, między innymi Melk, straszliwy, jeden z większych podobozów Mauthausen. No i zamek śmierci Hartheim. Ja tutaj tylko te 3, ponieważ tak przykładowo muszę tu opowiadać. Najstraszliwszym miejscem, o którym praktycznie nikt nie wie w Polsce, to jest Zamek Śmierci Hartheim. To jest miejsce, w którym zginęło około 30 tysięcy ofiar wielu narodowości. W tym odnalezionych na dzień dzisiejszy około 2 tysięcy Polaków, z czego około 500 jeszcze w tej chwili trwają badania, ponieważ są to nazwiska polsko brzmiące, ale dokładne badania jeszcze się toczą. Proszę państwa, Zamek Śmierci Hartheim był przepięknym i jest przepięknym, urokliwym miejscem w małej wiosce pod Alkowen, które nazywa się Hartheim. Ale ten renesansowy zamek to jest tak tragiczne miejsce II wojny światowej, ponieważ Niemcy w roku 40. postanowili, że tam otworzą jedną z baz najokrutniejszej fabryki śmierci, jaką była akcja T4, eutanazji. Do 40. roku przed wojną w tym zamku była ochronka dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, austriackich oczywiście, którymi opiekowały się zakonnice. I to oni byli pierwszymi ofiarami w całości, łącznie z tymi siostrami, zostali eksperymentalnie zamordowani w tym zamku. A dlaczego to miejsce jest takie tragiczne, szczególnie dla nas tutaj, dla Polaków? Ponieważ my, będąc ofiarami Niemców i Austriaków, tutaj podam, że cała załoga Hartheim, od komendanta do palacza włącznie, byli czystej krwi Austriakami. Czyli to jest zbrodnia austriacka. Przepięknie, chociaż nie całkiem dokładnie, opisał to w książce Tom Mazek, książka pod tytułem Zamek śmierci Hartheim. Polecam Państwu. Tam właśnie tego już nie dopisuje austriacki autor, że całą załogę stanowili Austriacy. Ale dlaczego dla nas tak szczególne miejsce? Dlatego, ponieważ my, tracąc swoich ojców, dziadków, wujów, bliskich, nie dosyć, że ich straciliśmy i żyliśmy przez ponad 70 lat praktycznie w niewiedzy, co się z nimi stało. I musieliśmy sobie sami na własną rękę odszukać całej tej drogi od aresztowania poprzez wszystkie punkty obozów, bo rzadko było tak, żeby któryś z tych naszych bliskich był tylko w jednym obozie. Oni przechodzili szereg obozów. Na przykład tutaj z Wielkopolski wiadomo, że praktycznie wszyscy przechodzili przez katownię gestapo na Niezłomnych, potem Fort VII i z Fortu VII rozchodziły się drogi do poszczególnych obozów. Ze Śląska również Mysłowice, Auschwitz i później również krętymi drogami w różne te tragiczne miejsca. Z Warszawy, powstanie warszawskie również przez Pruszków do wielu obozów. I nie dosyć, że nikt nigdy nie potrafił nam powiedzieć przepraszam, czy współczujemy, nikt nigdy nam nie przesłał żadnej dokumentacji, która jest, proszę Państwa, która jest.
Ale mówimy o tej stronie austriackiej, tak?
Czyli
teraz, na razie.
O stronie austriackiej czy niemieckiej tutaj mówimy. I właśnie chcę do tego zamku dotrzeć, bo zaraz powiem, jak nie dosyć, że nie wiedzieliśmy, to jeszcze byliśmy okłamywani. Bo się okazuje, że większość dokumentów Niemcy i Austriacy tak skutecznie sfałszowali z premedytacją, żebyśmy my, Polacy, Polska, która poniosła największą ofiarę, żebyśmy nigdy nie mogli dotrzeć do prawdy.
Rozumiem, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych jest stowarzyszeniem osób prywatnych. A czy to przypadkiem nie po stronie jakiejś oficjalnej, państwowej powinno być dochodzenie do odzyskiwania tego rodzaju dokumentacji?
To jest znowu kolejny bardzo przykry punkt, bo właśnie kontynuując, strona niemiecka, strona austriacka nie wychodzi z żadnymi propozycjami ze swej strony, jak nam pomóc. My musimy się wszędzie zgłaszać. Jak my nie będziemy szukać, drążyć, to nikt do nas, sam bezpośrednio, Izby Pamięci, archiwa, nikt nie będzie nas szukał. Co więcej, nasze polskie instytucje również już w tej chwili, w tym momencie, musimy powiedzieć tak, Instytut Pamięci Narodowej to jest nasz sprzymierzeniec, ale my wszędzie musimy pisać sami wnioski, musimy wysyłać już w tej chwili po przejściu. Same z Urszulką przeszłyśmy tą drogę, żeby odnaleźć całe, kompletne historie naszych przodków i zakładając stowarzyszenie, tak powstało stowarzyszenie, że my, nauczone doświadczeniem, co trzeba zrobić, gdzie trzeba zapukać, gdzie trzeba napisać, gdzie trzeba zadzwonić. Po prostu jesteśmy to winni może kolegom, przyjaciołom, tych naszych dziadków, wujów, którzy zginęli, których rodziny nic nie wiedzą. Ja poświęciłam 4 lata. 4 długie lata zjeździłam kilometry za granicą w Polsce, wydzwoniłam 1000 minut, napisałam 1000 pism, wniosków, ale opłaciło się. I w związku z tym wiem, że można. I dlatego zapraszam wszystkich, bo jeżeli Państwo odnajdziecie tych swoich przodków, a nawet więcej, dowiecie się prawdy. Bo proszę Państwa, ja muszę ważną rzecz powiedzieć. Moja rodzina przez 72 lata, moja mama wiedziała, że jej ojciec zginął w Dachau. W roku 2013 stanęłam pierwszy raz nie w Dachau. W Dachau ja byłam przedtem kilka razy. Tylko właśnie tam nie ma śmierci dziadka. On tam był, ale tam nie zginął. I po moim dociekaniu, szukaniu, odnajdywaniu dowiedziałam się, że to właśnie zamek Hartheim jest tym miejscem, do którego w dniu 4 maja, a nie jak podawali Niemcy w fałszywych dokumentach, że zginął 21 lipca 1943 roku. Zginął transportem przewieziony 4 maja 1942 roku do Zamku Śmierci Hartheim. I tam, i znowu wracam do tego miejsca. Dlaczego takie tragiczne? Ponieważ to jest jedyne miejsce, z którego nikt nie wyszedł żywy. Bo tak jak obóz koncentracyjny, szczęśliwym losem niektórym przecież udało się przeżyć, prawda? A ofiary zamku Hartheim przyjeżdżały w transportach rano i nikt tego samego dnia już nie wychodził stamtąd żywy, bo tego samego dnia ich tam mordowano, palono, mielono w młynkach takich, jak się pasze dla świń, tak? Takich młynkach, jak dla świń się mieli pasze, mielono, żeby zatrzeć ślady i wywożono pierwotnie ciężarówkami do przepływającego poniżej Dunaju. A w następnych latach zaczęli się Austriacy obawiać, ponieważ Dunaj, wylewając na wiosnę, na okoliczne pola, zostawiał szczątki, kosteczki po zmielonych ludziach, te kostki, które się po prostu nie zmieliły dobrze. I w związku z tym Austriacy stwierdzili, że już nie będą wywozić tego pyłu według nich po osobach zamordowanych, tylko zaczęli zakopywać przy zamkowym ogrodzie. I proszę Państwa, w 2001 roku przy kapitalnym remoncie odnaleziono skrzynie całe popiołów i resztek po więźniach zamku Hartheim. I każdego roku właśnie 1 października jest przepiękna uroczystość w zamku Hartheim na cześć ofiar. I w związku z tym zawsze tam jesteśmy obecni, zawsze jak oglądamy te pozostałości, ponieważ po wykopaniu Austriacy oprawili to szkłem, taką jedną bryłę, w których są okulary, są grzebienie, są łyżki, są miski, są fajki, są medaliczki. W żadnym dokumencie nigdzie nie będzie napisane, że zginął w zamku Hartheim, ponieważ to była jedna z największych tajemnic akcji T4 i w związku z tym my dzisiaj jesteśmy w stanie otrzymać dokumenty przede wszystkim z Bad Arolsen, z największego archiwum w Niemczech, gdzie w dokumentach po drodze, jaką przeszli nasi bliscy, na dole małymi czcioneczkami pisze, że prawdopodobnie była przewieziony transportem, uwaga, istnień niewartych życia, bo tak ich nazywano, do zamku Hartheim. I tylko dlatego trafiamy na te ślady.
Zawsze jak słuchamy takich przykładów wyjątkowego okrucieństwa i bestialstwa, to jednak człowiek to zazwyczaj chcielibyśmy wierzyć, że to jednostkowe okrucieństwo jakiegoś dyrektora zakładu, to był jakiś mimo wszystko wybryk jakiegoś zwyrodnialca. Ja muszę tutaj przeczytać słowa rozkazu Adolfa Hitlera wygłoszone 22 sierpnia 1939 roku w Obersalzbergu. Rozkazuję wam zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy.
To był plan Holokaustu dla Polaków. To był plan Holokaustu dla naszego kraju. I w tym wszystkim jesteśmy my.
Czyli też ani nie bezpośrednie ofiary obozów, ani nie kombatanci, prawda? Osoby, które również mogą być tak samo, powiem to okrutnie, zbędne i niepotrzebne.
Kolejna bardzo przykra rzecz. Jesteśmy tak, jedynymi w sensie starającymi się, toczącymi batalię o niezwijanie pamięci, o niezacieranie śladów, o edukację, o krzyk, nie wjeżdżajcie buldożerami na ostatnie resztki placu apelowego w Guzen. Krzyczymy, prosimy wyciągnąć z krzaków ten pomnik. Proszę Państwa, w Guzen, w obozach Guzen, transporty, które przywoziły tam Polaków, to było około 50 tysięcy Polaków. Nigdy nie wróciła ponad połowa. Ci biedacy musieli sobie sami ten obóz, tą Golgotę zbudować i w niej cierpieć i umierać, bo oni najpierw cierpieli, potem umierali. Może powiem straszną rzecz, ale tam praktycznie nikt nie został zabity w minutę, żeby nie cierpieć. Nie. Oni głodowali, oni umierali zimna, oni pracowali, proszę sobie wyobrazić, w Mauthausen schodami śmierci, sławetnymi schodami śmierci, 178 stopni wykutych w litej skale, bez jakichkolwiek poręczy, z jednej strony przepaść, z drugiej strony przepaść, wchodzili szóstkami i schodzili, ale wchodzili z betonowymi blokami, proszę Państwa, 20 kilogramów im zakładano na plecy, a jak ktoś by śmiał wziąć ciut lżejszy, Niemcy za wszystko tam karali, nad wszystkimi się znęcali. I my teraz, te rodziny, które przez tyle lat w ogóle nie wiedziały, ile oni musieli wycierpieć. Tak jak pani rektor powiedziała, nie jesteśmy kombatantami, nie jesteśmy ofiarami. Instytucje powołane w naszym kraju do opieki nad miejscami pamięci, ja powiem otwarcie, poza Instytutem Pamięci Narodowej i Urzędem do Spraw Kombatantów, żadne inne nie działają. One są, ale one po prostu są niewydolne. I my jako społecznicy, zawiązując stowarzyszenie, my przejęliśmy na siebie tą batalię o prawdę, o przeciwstawienie się zamazywaniu pamięci i fałszowi, jaki jest. Fałsz króluje wszędzie, w każdej placówce w Austrii, w Niemczech, na przykład w obozie w Dachau, gdzie zginęła znowu największa liczba Polaków, w tym duchowni oczywiście, bo wiadomym jest, że obóz Dachau to była fabryka śmierci dla wszystkich księży. Przede wszystkim również z Polski. I proszę państwa, dzisiaj szczątki tego obozu, bo praktycznie tam są szczątki również tego obozu, wypucowane jak najlepsze sanatorium czy najlepsze spa. Gdyby ktoś nie wiedział, że jedzie z nami do obozu, niemieckiego obozu śmierci, to w ogóle nie wiedziałby, że to kiedyś było takie tragiczne miejsce. Tam wszystko jest wypucowane tak, że po prostu aż to razi, aż to przeszkadza. I proszę sobie wyobrazić, że tam jedyna tablica, która mówi o ofiarach polskich, jest z tyłu kaplicy, pomiędzy śmietnikiem a kaplicą, która de facto mówi tylko i wyłącznie dwa zdania o ofiarach polskich księży. Ale o ofiarach polskich cywilnych nie ma słowa tam.
A jak pani w tym kontekście oceniłaby i porównała dbanie o pamięć o Holokauście narodu żydowskiego do dbałości o pamięć o Holokauście Polaków?
Proszę mnie, proszę nas, członków stowarzyszenia, dobrze zrozumieć. W każdym z tych miejsc, w których jesteśmy, ginęli również Żydzi. I my jesteśmy naprawdę zorientowani, ile wycierpiał naród żydowski w II wojnie światowej. Ale nie może być tak. Nie może być tak i my się zawsze przeciw temu wypowiemy i przeciwstawimy, żeby kosztem Polaków, polskich ofiar i również innych ofiar, bo w każdym z tych obozów ginęły różne narodowości, ginęły również różne grupy, homoseksualiści. O wszystkich trzeba wspomnieć. Oni mieli przecież specjalne winkle, oni byli specjalnie oznaczeni, czyli wszystkie te oznaczenia na tych pasiakach miały swoją wymowę. I w każdym z tych miejsc, w których jesteśmy, oddajemy hołd i cześć wszystkim ofiarom. Żydom, homoseksualistom. Tam było oznaczenie dla kryminalistów, dla złodziei, dla gwałcicieli itp. To, co nas najbardziej boli, to jest właśnie Auschwitz-Birkenau. My Polacy na własnej ziemi, w cudzysłowie to mówię, bo mamy wielki znak zapytania, czy to jest jeszcze nasza ziemia. Ja teraz w skrócie opowiem historię współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau. W skrócie. Proszę państwa, wśród nas, rodzin, jest bardzo duża grupa tych, których bliscy cierpieli i ginęli w Auschwitz-Birkenau, którzy również wyjeżdżali z tego okropnego miejsca w transportach śmierci do innych obozów koncentracyjnych. Nawet ci, którzy szli w Marszu Śmierci krótko przed wyzwoleniem Auschwitz, gdzie Niemcy w Marszu Śmierci pędzili tysiące chorych, wygłodniałych więźniów do różnych obozów. Tak samo właśnie również do Mauthausen-Gusen, do Austrii. Znamy te osoby, one żyją do dziś. I proszę państwa, właśnie z ich opowiadań wiemy, jak to tragicznie, jak to strasznie wyglądało. I teraz tak, my jesteśmy w Niemczech, w Austrii, na uroczystościach. Widzimy, co się tam dzieje z fałszowaniem i zwijaniem pamięci, ale musimy podkreślić, że bramy każdego z tych miejsc są otwarte na szeroko. My wchodzimy tam pięknie ubrani w biało-czerwone barwy, z polskimi flagami, z polskim hymnem na ustach, z wiązankami biało-czerwonymi. Po prostu Polska przyjechała. Tam nikt nikogo nie sprawdza, tam nikt nikomu nie zarzuca, że mamy za wysoko biało-czerwoną. Nic takiego nie ma. A proszę państwa, w Auschwitz wygląda to w ten sposób, że my, chcący brać udział w uroczystościach, musimy prosić o wejściówki, musimy prosić żeby nas zaproszono. I proszę Państwa, w tym roku na całą Polskę wręcz błagania o te wejściówki dostaliśmy 3 miejsca. 3 wejściówki na całą Polskę. Proszę sobie wyobrazić, ilu Polaków cierpiało w Auschwitz-Birkenau. Dostaliśmy z łaski 3 wejściówki. Co więcej, zaznaczam, że wśród naszych rodzin bardzo dużo mamy dzieci ofiar, czyli to pierwsze pokolenie. Dzisiaj to są 80-90-letni ludzie. Często inwalidzi, często schorowani bardzo. Co więcej, nie mamy prawa wejść z biało-czerwoną flagą, nie mamy prawa wnieść biało-czerwonych wiązanek i nie mamy prawa wnieść zniczy z biało-czerwoną szarfą. O hymnie w ogóle proszę zapomnieć. W tym roku dostaliśmy te 3 wejściówki, pojechaliśmy 3-osobową delegacją i właśnie w tym dniu doszło do tego tragicznego wystąpienia pani ambasador Azari.
Przypomnijmy treść słów pani Azari.
Pani ambasador Azari raczyła podnieść wątpliwość w nową ustawę, która miała nam, Polakom, gwarantować pełne zabezpieczenie przed oburzającym posądzaniem nas o zbrodnie na Żydach w żydowskim Holokauście. Proszę sobie wyobrazić naszą reakcję. Proszę sobie wyobrazić, że dla naszej delegacji zabrakło krzeseł, między innymi Ulka Kowalska, która straciła 3 osoby w Auschwitz, jest inwalidką, o kulach. Nie mieliśmy praktycznie gdzie siedzieć podczas uroczystości pod pomnikiem w Brzezińce. Natomiast na uroczystości oficjalnych w saunie Birkenau, czyli to jest tak nazwana to miejsce, podczas której właśnie padły te bulwersujące słowa pani ambasador Azari, byliśmy jako rodziny posadzeni w ostatnich rzędach dla gości siedzących. Przed nami oczywiście w pierwszych rzędach zasłużenie, podkreślam zasłużenie, siedzieli byli więźniowie, a za więźniami wszystkie gminy żydowskie. Na końcu siedzieliśmy my, Polacy, w 3-osobową delegacją polską. Obóz Birkenau był przeznaczony dla zagłady Żydów, ale tam również ginęły narodowości innych państw, w tym Polacy. I my mamy na to dokumenty, właśnie rodziny naszych członków przeszły też przez Birkenau. Wiemy, w których blokach byli, w których to były polskie ofiary. Co więcej, po styczniowych ekscesach organizatorów w stosunku do nas, rodzin polskich ofiar, przygotowując się na uroczystości czerwcowe, 14 czerwca, przypominam, są uroczystości na cześć pamięci pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, to właśnie 178 Polaków przyjechało w 40 roku, 14 czerwca, jako pierwszych więźniów do Auschwitz i na te uroczystości również nie dostaliśmy żadnych zaproszeń, więc pojechaliśmy po prostu na dziko, możemy tak powiedzieć. Ja tutaj, pani redaktor, przyniosłam stosowne przemyślenia po tej uroczystości syna byłego więźnia, który na szczęście przeżył Auschwitz. Pan Andrzej Prokop przyjechał z Wodzisława Śląskiego, gdzie mieszka, na uroczystości czerwcowe do Auschwitz, o lasce, ponieważ też jest inwalidą, poświęcił się i przywiózł w ręce na ramionszku, proszę państwa, relikwie, pasiak swojego ojca. I proszę sobie wyobrazić, że nie dosyć, że organizatorzy nie przewidzieli dla nas nawet jednego zaproszenia, nawet jednego krzesła, szklanki wody, a rozrzuciwszy organizację uroczystości po okolicach Auschwitz, przez cały dzień, proszę państwa, między innymi pan Andrzej Prokop jeździł z tym pasiaczkiem na tym wieszaku. To jest ciężki taki pasiak. W drugiej ręce miał kulę, proszę państwa, więc na uroczystościach tych głównych podtrzymywaliśmy go pod ręce, żeby po prostu nie upadł. Organizatorzy w Auschwitz-Birkenau stać było na 2 krzesła. Na 2 krzesła na 100 gości, 150. Tam więcej osób nie ma, bo o tym nikt nie mówi, to w ogóle nie idzie rozgłos. Pamiętamy my, zainteresowani tym. Ale tam nie ma takich uroczystości jak w obozach Mauthausen, jak w Dachau, jak w Sachsenhausen. Nie ma takich uroczystości. Zlikwidowano polską wystawę w bloku 11. Właśnie też pan Andrzej Prokop o tym opisuje, jak strasznie jesteśmy dyskryminowani, jak chce się zapomnieć o tych Polakach. Powiem tylko tak, ja mam wydawnictwo z roku 76 roku wydane przez Muzeum Auschwitz. czyli ci sami jak gdyby ludzie. Oczywiście dzisiaj ktoś inny jest dyrektorem od 2006 roku i ktoś inny to całe zamieszanie wprowadza, mające na celu zatrzeć wszelkie ślady innych ofiar. I w tym wydaniu 76 roku pięknie oddaje się cześć wszystkim 26 narodowości, które cierpiały i ginęły w obozach Auschwitz-Birkenau. Są wymienieni bardzo sprawiedliwie, według alfabetu, od A do Z. Wszystkie kraje, których ofiary tam cierpiały i ginęły. A przypominam, Żydzi wszyscy mieli swoje obywatelstwa. Oni byli Węgrami, oni byli Włochami, oni byli Francuzami, oni byli Polakami.
Taka refleksja, słuchając tutaj pani Elżbiety Rybarskiej, że mamy cały czas do czynienia z zamazywaniem, przeinaczaniem historii, prawdziwej historii. Austria w ogóle nie istnieje w świadomości Polaków jako miejsce, w którym istniały obozy koncentracyjne. Jeśli chodzi o Niemcy, no to już nie Niemcy, tylko wiadomo naziści. A w obozach koncentracyjnych już nie ginęli Polacy, tylko ginęły inne narodowości. Na koniec zapytam jeszcze, jakie plany stowarzyszenia na najbliższy rok?
Nasz kalendarz jest wypełniony po brzegi. Ten rok kończymy powstaniem wielkopolskim, stuleciem powstania, z którego przypominam poznaniakom wielkopolanom. Pierwsi, którzy jechali do niemieckich obozów, to ci, którzy walczyli w powstaniu wielkopolskim i śląskim. Za kilkanaście dni wyjeżdżamy, tak jak wspomniałam przed chwilą, ponownie do Austrii, do zamku Hartheim 1 września, uroczystości na cześć pamięci wszystkich ofiar zamku Hartheim. My oczywiście jedziemy dla naszych Polaków. Powiem tylko tak, każdy projekt dla nas jest projektem bezcennym, a najważniejsze są te projekty, które edukują młode pokolenie, edukują nauczycieli, żeby właśnie tym młodym Polakom przekazywali te najważniejsze wartości, o które walczyli właśnie nasi bliscy.
Bardzo dziękuję. Ja polecam Państwu też zajrzenie na stronę facebookową i na stronę internetową Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i na stronę facebookową Radio Poznań Historia, gdzie na pewno będziemy na bieżąco informować o działaniach stowarzyszenia. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Dobranoc, to była historia, jakiej nie znacie.
Historia, jakiej nie znacie.